I podobnie jest z Bożymi prawdami. One są progresywne, czyli one są stopniowo przez Boga objawione. To Pascal powiedział, że o Bogu nic byśmy nie wiedzieli, gdyby On sam nie zechciał nam tego objawić. A więc te prawdy dotyczące Boga, prawdy dotyczące człowieka, to są te, które sam Bóg w swoim słowie objawia. Gdy mówimy o człowieku, którego Pan Bóg użył do tego, żeby prawdę o chrzcie przekazać, to była taka dość osobliwa postać i przeczytamy o niej w Ewangelii według Marka i z tej Ewangelii przeczytam z pierwszego rozdziału wiersze od 4 do 8. Tekst będzie wyświetlony, mam nadzieję, tutaj na ekranie. Jak nie, będzie. O. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich i jadał szarańczę i miód leśny. I głosił, a głosił mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Sam człowiek, który został tutaj wybrany z samego tego opisu, wygląda, że musiał wzbudzać niemałą sensację. Ubiór miał taki, jaki 800 lat przedtem nosił inny człowiek, nazywał się Eliasz. Jego dieta była też dość osobliwa. I zawsze w społeczeństwie są ludzie, którzy gdy popatrzą na taką osobę, a mamy taką tendencję, żeby patrzeć na to, co zewnętrzne, no to nie bardzo przystawał do tych czasów, w których mu przyszło występować, przyszło mu służyć. Ale w tym fragmencie czytamy o największym problemie człowieka. I tym największym problemem człowieka, jeżeli popatrzymy na ten tekst, to jest grzech. Grzech oddzielił człowieka od Boga. Raz, że go oddzielił, po drugie, tego problemu nie potrafi człowiek rozwiązać sam. To, że człowiek został oddzielony od Boga, to właściwie został oddzielony od źródła życia, dlatego że człowiek nie tylko fizycznie żyje, ale został stworzony jako osoba duchowa. Tego problemu nie potrafi rozwiązać człowiek sam, a może go rozwiązać tylko wtedy, gdy przyjdzie do Boga. Gdybyśmy rozmawiali z ludźmi współczesnych Janowi i byśmy im zadali pytanie, słuchaj, jaki jest największy problem, z którym się borykasz? No niewykluczone, że ten człowiek by pokazał na żołnierza, który gdzieś tam z boku stoi, a był to rzymski żołnierz, i mówił i by powiedział tak, no naszym problemem jest to, że jesteśmy pod okupacją. Gdybyśmy byli wolnym narodem, bylibyśmy szczęśliwi. No ale by powiedział ten człowiek, przyglądnij się dokładnie temu żołnierzowi. I obok tego żołnierza był taki duży pakunek. I przechodził obok Żyd i ten żołnierz tego człowieka zatrzymywał i mówił, udaje się w tamtym kierunku i masz wziąć ten mój pakunek i mi go na określoną odległość zanieść. A ten człowiek akurat się gdzieś śpieszył, bo dziecko było chore i mówi, no ale ja się śpieszę. Ale żołnierz mówi, ale ja się też śpieszę. I ten Żyd wyjaśnia, o co chodzi. Prawo rzymskie pozwalało żołnierzowi zatrzymać dowolnego człowieka i ten człowiek miał obowiązek, żeby przenieść pakunek żołnierzowi na określoną odległość. Obok tam był celnik. I ten człowiek by powiedział, popatrz na tego człowieka. Wiesz, na co on zbiera pieniądze? On zbiera ten cały system, któremu my podlegamy. Część naszych dochodów trafia do Rzymu. Jesteśmy uciskani. A króla, którego mamy, to też nie jest nasz król. Bo to jest człowiek, który został nadany przez cesarza w Rzymie. I mógłby wymieniać takich okoliczności, takich przeszkód, które powodują, że on jest nieszczęśliwy, wiele. Gdy my patrzymy na nasze życie i zadajemy sobie pytanie, co by mogło uczynić nas szczęśliwymi, to byśmy też taką całą listę mogli wymienić, gdyby inny rząd, gdyby sąsiedzi inni, gdyby służba zdrowia i tak dalej. Ale gdy wczytujemy się w tekst, to Pismo uczy nas, że problemem człowieka nie są te rzeczy zewnętrzne, ale problem człowieka tkwi w jego sercu, w jego wnętrzu i tym problemem jest grzech. Głównym problemem nie jest to, co na zewnątrz, ale to, co jest wewnątrz człowieka. I w 4 wierszu czytamy, że Jan, który wyszedł, głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. A więc ci ludzie najpierw musieli usłyszeć to, w jakiej sytuacji się znajdują. Później musieli zrobić coś, co tutaj jest w tym tekście nazwane upamiętanie. Czyli musiała do nich dotrzeć ta prawda, że są grzeszni i potrzebują Boga. I później musieli to wyrazić i później dopiero byli chrzczeni. To słowo upamiętanie, to jest greckie słowo metanoia, w innych tłumaczeniach jest to przedstawione jako zmiana sposobu myślenia. Ci ludzie na skutek zwiastowanego przez Jana Chrzciciela słowa zmienili sposób myślenia. Do tej pory mieli takie przekonanie, że są dobrzy, ale nagle usłyszeli, że są zbuntowani, że są grzeszni, że potrzebują zbawienia. To słowo również opisuje człowieka, a żołnierz był takim obrazem kogoś takiego, że człowiek idzie w jednym kierunku i pada komenda: stój, w tył, zwrot. Opisane jest to w takiej historii o synu marnotrawnym. Myślę, że tą historię każdy z nas zna. Syn odszedł od ojca. Zostawił ojca i odszedł do dalekiej krainy. I właściwie w tej krainie nie spełniły się jego marzenia. On gdy wychodził, to myślał, nareszcie będę wolny. Ale gdy popadł w niewyobrażalne tarapaty, Pismo mówi, że wszedł w siebie. Dokonała się ta zmiana w jego sposobie myślenia. Nastąpiło upamiętanie i podejmuje decyzję, wrócę do ojca. Wrócę do ojca. I gdyż szedł do ojca, to myślał, co powiedzieć. I właściwie, gdy przyszedł, to powiedział, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niemu i przeciwko tobie. I to jest to, co zrobili ci ludzie, którzy przyszli do Jana Chrzciciela. Jan pokazuje ich stan. Ci ludzie są świadomi tego, że są grzeszni. Oni to wyznają i dopiero wtedy Jan ich chrzci. W 5 wierszu, pod koniec tego wiersza czytamy, że Jan chrzcił w rzece Jordan wyznających grzechy swoje. A więc według tej prawdy, która całkiem na początku w Ewangelii Marka jest pokazana, chcę tylko zwrócić uwagę, że to jest pierwszy rozdział. Całkiem na początku w tej Ewangelii są te prawdy mówiące o Bogu i o człowieku, że człowiek jest zgubiony, człowiek musi zmienić sposób myślenia, musi zmienić sposób życia, musi być tego świadomy, musi to wyznać. I pokazywał to, manifestował to poprzez chrzest. Kogo chrzcił Jan? Czytamy, że chrzcił tych, którzy wyznawali grzechy swoje. Na temat grzechów Pismo Święte mówi w różnych miejscach. Jest taki 32 psalm, psalm napisany przez króla Dawida. Psalm powstał wtedy, gdy król popadł w grzech. Opisuje swoje wewnętrzne przeżycia. I w tym 32 psalmu, w psalmie w trzecim wierszu są takie słowa pisane przez króla. Gdy milczałem, schły kości moje. I później pisze tak. Grzech mój wyznałem tobie i winy mej nie ukryłem, rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Do kogo przyszedł Dawid z grzechem? Do Boga. Odkrył, wylał całe swoje serce, niczego nie ukrywał i gdy Bogu to wyznał, to czytamy, że Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Wszyscy przychodzą do Boga na tych samych warunkach. Na tych samych warunkach przychodzi do Boga król, ale na tych samych warunkach przychodzi pogardzany celnik, o którym możemy przeczytać w Ewangeliach, gdy przychodzi do świątyni, opuszcza wzrok i mówi, bądź miłościw mnie grzesznemu. A więc do Boga przychodzi się poprzez upamiętanie. W naszym kraju panuje powszechny pogląd polegający na tym, że łaska jest zawarta w samych elementach sakramentu. To znaczy, że łaska jest w wodzie w czasie chrztu, jak i w chlebie i winie w czasie komunii. Łaska jest przyjmowana przez pokropienie wodą lub poprzez spożycie chleba i wina. Chcę tylko tak zaznaczyć, że komunii pod jedną postacią pierwszy Kościół nie znał i w Nowym Testamencie o czymś takim nie czytamy. Jest to automatyczne działanie, ponieważ łaska jest zawarta w substancji, działa automatycznie. Łaska przychodzi do człowieka przez sakramenty. Czyli ten pogląd uczy czegoś takiego, że wystarczy pokropić odpowiednią wodą, to w człowieku następują zmiany. Albo wystarczy spożyć komunię, przełamanie chleba i to powoduje zmiany w człowieku. Gdy przypatrujemy się temu fragmentowi, to bez trudu możemy odkryć, że następował tam pewien proces. Było zwiastowane Boże Słowo, ludzie dochodzili do upamiętania, wyznawali swoje grzechy i dopiero potem byli chrzczeni. Słowo chrzest znaczy zanurzyć. I gdy patrzymy na chrzest, gdy o nim czytamy, to możemy sobie zadać pytanie, czy woda jest w stanie obmyć grzechy? Woda w tym całym zdarzeniu odgrywa rolę symbolu, to jest widzialnego obrazu tego, co dzieje się niewidzialnie. Więc dzieje się coś we wnętrzu człowieka, wyznanie grzechu, pokuta, zawierzenie Bogu i to się dzieje w sercu, w środku. I pokazywane jest to jedynie poprzez chrzest. Gdy czytamy ten fragment o Janie, to bez trudu tam odkryjemy to, że Jan był świadom swoich ograniczeń. Mówi, ja chrzczę tylko wodą, ale za mną idzie większy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemienia u jego sandałów. Jan rozprawia się z przeszłością, czyli chrzest, który Jan praktykował, powoduje tylko, że przeszłość jest przed Bożym obliczem rozwiązana. Grzechy ludzkie są odpuszczone. I Jan ma tą świadomość, że jest potrzebne coś więcej. I to są informacje zapisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka, całkiem na początku. I teraz gdybyśmy otwarli ostatni rozdział tej Ewangelii, 16, to również przeczytamy o chrzcie, z tym, że to są już teraz słowa Pana Jezusa. Jeżeli weźmiemy tą Ewangelię Marka do ręki, to odkryjemy taką prawdę, że o chrzcie będziemy czytali na początku, w pierwszym rozdziale i o chrzcie będziemy czytali w ostatnim rozdziale na końcu. Czyli chrzest jak gdyby klamorą spinał to całe przesłanie, które jest w środku. I w 16 rozdziale, z 16 rozdziału będziemy czytali dwa wiersze. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Bez trudu możemy zauważyć, że chrzest, to są słowa Pana Jezusa, jest poprzedzony wiarą. Czyli najpierw musi człowiek uwierzyć, to dokładnie to, co, o czym Jan mówił, i dopiero wtedy może być ochrzczony. Oczywiście możemy zadać sobie pytanie, a w co ma uwierzyć, albo w kogo ma uwierzyć? No ma uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Jest ten najbardziej taki znany wiersz, uważa się to najbardziej znany wiersz Biblii, zapisany w Ewangelii Jana w 3 rozdziale i w 16 wierszu, a wiersz ten brzmi następująco. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli zbawiająca wiara jest związana z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Jest związana z tym, kim On jest, i jest związana z tym, czego On dokonał. Kiedyś było pewne nabożeństwo, na którym zwiastował kaznodzieja i z tyłu siedział taki młody człowiek, taki typ kpiarza. No i bywa, że na nabożeństwach tacy ludzie się znajdują. I tam z tyłu gdzieś woła w oparciu o ten wiersz, który tutaj czytaliśmy. Jest napisane, że Ewangelia ma być zwiastowana każdemu wszelkiemu stworzeniu. Czy to znaczy, że mój koń też ma usłyszeć Ewangelię? A na to ten kaznodzieja mówi, jeżeli się nawrócisz, to twój koń to rozpozna. Nawrócenie powoduje zmianę w człowieku. Powoduje, że Boże nowe życie przychodzi do jego wnętrza. I człowiek nie pozostaje już taki sam. Wiara w Pana Jezusa. I jeszcze ostatni fragment przeczytam, to jest fragment kończący Ewangelię według Mateusza. Są to również słowa Pana Jezusa skierowane do jego uczniów. Ewangelia według Mateusza, 28 rozdział, od 18 wiersza do 20. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mówiliśmy, że chrzest, chrzcić, to znaczy zanurzyć. Grecy używali tego słowa przy opisywaniu między innymi następującej czynności. Jeżeli barwiono tkaninę i był barwnik, w tym czasie najdroższym barwnikiem był taki barwnik otrzymywany ze skorupiaków, kolor purpury otrzymywano, żeby rąbek szaty przebarwić, to należało zebrać 12 tysięcy tych skorupiaków i z nich się otrzymywało bardzo drogi barwnik, którym barwiono szaty królewskie albo szaty arcykapłana. I gdy tkaninę zanurzano w barwniku, używali Grecy wtedy tego słowa chrzcić. Tkanina została ochrzczona. Tkanina została zanurzona w barwniku. Ale co się stało wtedy w czasie takiego zanurzenia? Barwnik przeniknął strukturę materiału. Materiał miał taki sam kolor jak barwnik. I ten obraz mówi też, czy przedstawia też jakąś prawdę na temat chrztu. Ta pierwsza mówi o tym, że potrzebujemy to, co Jan zwiastował, że potrzebujemy oczyszczenia. Ale jest drugi element związany również z chrztem, to jest ta prawda mówiąca o tym, że potrzebujemy połączenia. Tak jak barwnik przenika tkaninę, tak człowiek wierzący, Biblia używa takiego określenia, że jest zanurzony w Chrystusie, czyli to, kim jest Chrystus, staje się jego udziałem. Chrzest wskazuje na naszą łączność z Chrystusem, z Ojcem i Duchem Świętym, abyśmy mogli się w niej znaleźć, potrzebujemy oczyszczenia. Tu w tym jednym z tych wierszy czytamy, że jest to, że mamy do czynienia z Trójcą. Mamy do czynienia z Ojcem, mamy do czynienia z Synem i mamy do czynienia z Duchem Świętym. Czyli w nasze zbawienie jest zaangażowany Ojciec, jest zaangażowany Syn, jest zaangażowany Duch Święty. I chrzest symbolizuje utożsamienie z Chrystusem, utożsamienie Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, przez które umarliśmy dla grzechu, aby żyć dla Boga. A chrztu, będący tylko symbolem, sam w sobie nie sprawia żadnej zmiany w osobie chrzczącej. Jest to tylko zewnętrzny akt, zewnętrzny gest. Ta rzeczywistość stojąca za symbolem jest decydująca. To, co decyduje w przypadku Karoliny o tym, kim ona jest, czy kim będzie, to to, czego Bóg dokonał w jej życiu, zanim do tego aktu dochodzi. To znaczy, że przekonał ją Duch Święty o grzechu, przekonał jej o potrzebie pokuty, przekonał ją o potrzebie, że to ma wyznać Bogu i przekonuje ją o potrzebie, że potrzebuje zanurzenia w Chrystusie. I chrzest jest początkiem drogi chrześcijanina. Pan Jezus poprzez chrzest, o tym w Ewangelii Marka również możemy czytać, chrzest poprzedził jego publiczną działalność. Ale chrzest otwiera również drogę, jest początkiem do nauczania. Człowiek zanim zostanie ochrzczony, musi usłyszeć prawdę o tym, w jakim jest stanie. Później jest chrzczony i tutaj czytamy, ucząc ich przestrzegać, je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc chrzest mówi o oczyszczeniu, chrzest mówi o połączeniu, chrzest mówi o tym, że jesteśmy włączeni w Chrystusa. Chrzest mówi o tym, bo ten obraz zanurzenia jest tutaj dość istotny, że umieramy dla starego życia, jesteśmy wzbudzeni do nowego. Ale to pokazuje, że jesteśmy utożsamieni z Chrystusem. On jest naszym reprezentantem. To, czego on dokonał i to, kim jest, jest naszym udziałem. Apostoł Paweł napisze w liście do Koryntian, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, bo to wszystko stało się nowe. I gdy będziemy patrzyli na Karolinę, na to, co tutaj się będzie działo, to jest również, są również te prawdy, które dla nich są ważne. Ale my patrzymy na ten zewnętrzny rytuał. Jest to symbolem. Natomiast to wszystko, co ma dla Boga wartość, ma wartość dla wieczności, dzieje się we wnętrzu człowieka. Jeżeli nie ma przemienionego serca, jeżeli nie ma pokuty, nie ma oddania życia Bogu, to właściwie jest to jedynie pusty gest. I mamy tą świadomość, że to, co się w Karolinie rozpoczęło, jest wynikiem Bożego działania, jest wynikiem przynależności do Boga. I manifestacja chrztu pokazuje jej i nam, że rozpoczyna nowe życie w Bogu.